Najpierw to, co najważniejsze, kwestia wiecznych i doczesnych rzeczy. Kazanie to powstało któregoś poranka, w czasie, kiedy nauczałem tutaj w kościele o uzdrowieniach. Dwie niedziele, gdzie uczyłem o tym, o uzdrowieniu nadprzyrodzonym i o tym, że jest to nasze dziedzictwo i o wierze. Mieliście okazję tego posłuchać i myślę, że to jest bardzo ważne. Ciekawe było, że jak skończyłem, po tej drugiej niedzieli się rozchorowałem, przez tydzień miałem antybiotyk i się fatalnie czułem, ale to tylko potwierdza, że temat był bardzo ważny i bardzo dobry i musimy to ten temat cisnąć, że uzdrowienie jest chlebem dla Bożych dzieci. Ale gdzieś w międzyczasie pojawiło się to słowo, tylko że już go nie wygłosiłem, bo miałem po prostu czas jakby przez Boga zaplanowany, żeby mówić o tym uzdrowieniu, ale dzisiaj w tym tygodniu, jak się przygotowywałem, to cały czas do mnie wracało. Więc chciałem to powiedzieć. I stało to się w ten sposób, że któregoś dnia rano stałem, bo pamiętam to fizycznie, stałem, patrzyłem na termometr na dworzu, było minus tam ileś, nie wiem, 10 czy coś. Stałem przy blacie, miałem sobie zrobić kanapki i tak po prostu nie mogłem ruszyć ani ręką, ani nogą. Iza przyszła i mówi, jak tam? Ja, fatalna noc i w ogóle dokąd to zmierza i czy sobie damy radę i ze zdrowiem, i z finansami, i coś tam jeszcze i tak... I tam i organizacyjnie, i coś o dzieci, i taki w ogóle generalnie tak się trzymałem tego blatu kuchennego na dworzu zimno i tak po prostu, i wiecie, i tam przeważnie te nasze rozmowy w różną stronę idą, czasami się pocieszamy, czasami się szydzimy z siebie, co jest bardzo szybko nas podnosi też, prawda? Tak, i czasami mówi, że tak, Jezusu Mariusz, tak, i już nie zmartwychwstał, tak. Więc różne są sposoby, jak takie rozmowy u nas w domu przebiegają. Czasami, a weź sobie te troski, ja mam swoją własną depresję i cię pomóc, w różne strony. Ale w tego ranka Iza powiedziała coś, co mnie po prostu normalnie przeszyło jak szpada, celnie, bo ona mówi do mnie, słuchaj, ale to nie tylko chodzi o to życie tutaj na ziemi. Ja powiem wam, po prostu mnie zupełnie po prostu zamurowało. Wróciły mi wszystkie siły. Do życia. Zrobiłem kanapki, zrobiłem kawę. Cały dzień ruszył jak z procy. I w tym czasie, kiedy ona do mnie powiedziała, to przyszedł do mnie werset, który właśnie o tym mówi. To jest werset z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, 19 wiersz. I on dokładnie mówi to, co ona po prostu wtedy mi powiedziała, kiedy ja tak biadoliłem nad różnymi rzeczami, różnymi sytuacjami w swoim życiu.
Ale to nie o tobie przecież, nie?
Co? Kazanie nie o mnie jest? Nie, kazanie jest o tobie, Antek. A ja tylko tak, wiecie, to jest taki manewr po prostu kaznodziejski. Kaznodzieja wychodzi, opowiada o swoich problemach, świadectwo, jakie przeżył, jaki to on jest daleko od Boga i jak Bóg mu pomógł. A wszyscy tego słuchają i myślą sobie, ja tego też chcę. Ale kaznodzieja, kiedy mówi, on wie, że wszyscy tego też potrzebują i tak to działa. Dobra, więc tu jest napisane tak. Jeśli Mesjasz, Chrystus, jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. I to jest ciekawe, bo my mamy trudność taką, żeby patrzeć na nasze życie w taki sposób, że ono trwa, że to jest życie wieczne, które trwa już teraz. Że to, co jest, wiecie, bliższa koszula ciału, to, co nas boli, to, co jest tu i teraz, teraźniejszością, dzisiejszymi sprawami, codziennością, chlebem powszednim, potrafi nas o wiele mocniej boleć i dotykać i powodować nasze modlitwy, niż te rzeczy, które w dużej mierze są jakąś abstrakcją, bo one dotyczą wieczności. Tak, dlatego też mamy problem, żeby żyć w duchu i cały czas myśleć o tym, do czego Bóg nas prowadzi w pierwszej kolejności. Tak, potrzebujemy duchowych przełomów, potrzebujemy chrztu Duchem Świętym, uwolnienia, nawrócenia, potrząśnięcia, żebyśmy otwierali oczy na to, co jest rzeczywistością, na to, co jest prawdziwe i myśleli przede wszystkim o tym, żeby przyprowadzić ludzi do Chrystusa, żeby szukać zbawienia innych, żeby szukać tych, którzy są zgubieni, żeby żyć dla innych, a nie żyć dla siebie. Dopiero w momencie jakiegoś potrząśnięcia i kryzysu nam się oczy otwierają i zaczynamy żyć tak, jak żyć powinniśmy. A na co dzień, no trudno, bliższa koszula ciało, jak wstajesz rano i ci głowa boli, to kombinujesz, co z tą głową zrobić. I ja tak mam, i wy tak macie, i wszyscy tak mamy. Natomiast Słowo Boże, ono nas zachęca i mówi do nas, że jeżeli my Boga włączamy do naszego życia tylko ze względu na to, co doraźne, doczesne, to jesteśmy pożałowania godnymi ludźmi. Po prostu w takiej sytuacji z Boga robimy po prostu bożka, który służy zaspokajaniu tego, co tu i teraz, czego szybko potrzebujemy. A wszyscy wiemy na podstawie Słowa Bożego, na podstawie Ewangelii, że chodzi o daleko więcej i wyżej. I że chwała, która wszystko przewyższa, dopiero jest przed nami i dopiero oczekuje na nas. I jeżeli będziemy żyli ze względu na to, co jest przed nami, co jest daleko, co jest w Chrystusie, to dopiero wtedy nasze życie tu i teraz zaczyna się właściwie układać i nabierać właściwego sensu. Więc wiecie, tak naprawdę to kazanie służy temu, żeby nam przywrócić właściwą perspektywę. I wiecie, Jezus to jest Zbawiciel, to jest ratownik, tak? I my do Niego przychodzimy ze względu na miejsce, w którym jesteśmy. I Bóg nie oczekuje od nas, że w momencie nawrócenia my będziemy mieć tą wielką, szeroką perspektywę po prostu, nie wiem, zbawienia świata i tym, że On jest Zbawicielem całego świata, a nasze życie jest pozostawione na ziemi tylko po to, żebyśmy teraz wypełnili Jego wolę. Często jak się nawracamy, nie mamy tej perspektywy. My jesteśmy w takim miejscu po prostu tu i teraz, moja bieda, moja nędza, mój brak nadziei, ja po prostu potrzebuję Boga i do Niego wyciągam rękę. I wtedy Bóg nam pomaga i przychodzimy z różnych powodów. Ja się nawróciłem, bo odczuwałem wielki bezsens. A tak naprawdę myślałem, że moje życie jest mało warte i po prostu, czy ja w ogóle do czegoś się nadaję. I to było moje przyjście do Boga. Dopiero rok później, po moim nawróceniu, jakbym na zjeździe odnowy w Duchu Świętym, jakiś człowiek głosił kazanie o tym, że Jezus umarł na krzyżu w moje miejsce i w miejsce moich grzechów, dopiero wtedy na mnie dotarła jakaś świadomość. Ja wiedziałem o odpuszczeniu grzechów w Chrystusie i tak dalej. Tak ABC wiedziałem, tak? Ale dopiero wtedy, kiedy on tam głosił na tej murawie tego stadionu w Gnieźnie, ja po prostu ryczałem przez godzinę i dotarło do mnie, że Jezus umarł za mnie, za konsekwencje moich wszystkich złych wyborów i grzechów. I to wiesz, to przyszło z opóźnieniem po roku. My, każdy z nas mógłby powiedzieć, dlaczego się nawraca i u każdego to by była troszeczkę inna rzecz, która go przyprowadziła do Boga. Jedni się zmagali w ogóle na przykład z tematem, czy Bóg istnieje. I pierwszym momentem ich nawrócenia był przełom, żeby uwierzyć, że On naprawdę jest i że wpływa. Ktoś inny miał problemy w małżeństwie. Jakiś rozwód był, albo rozstanie, albo jakaś nędza, albo jakaś samotność. Ktoś inny przyszedł do Boga, bo się znalazł w śmiertelnej chorobie. I zaczął wołać do Boga. I Bóg go skontaktował z ludźmi, którzy go po prostu mu powiedzieli Ewangelię i powiedzieli, słuchaj, ta choroba nie jest na śmierć. Będziesz żył, głoszał dzieła Boże, tak? I się nawracaliśmy. Więc nawracamy się w tym miejscu, w którym potrzebujemy Jezusa ratownika, w którym potrzebujemy zbawienia, w którym potrzebujemy ratunku. Ale... I tak jak wiecie, jak ktoś do kogoś coś mówi, tak, jesteś piękna, ale, tak, jesteś mądry, ale, to wiemy, że to ale, po tym ale to dopiero jest to, co najważniejsze. Więc ale, wiecie, chodzi o to, żebyśmy nie żyli tu i teraz. Nawet jeżeli ze względu na to, co tu i teraz się nawróciliśmy. To było ważne, to nie była nieważna rzecz. To było ważne, bo Bóg przyszedł do nas w naszej biedzie i naszej nędzy i my tego potrzebowaliśmy. Ale nie chodzi o to, żebyśmy my cały czas żyli, rozpisując listy naszych braków i dobrze, Panie Jezu, teraz tu mnie zbawiłeś, to teraz mi tu poukładaj, tu mi poukładaj i tu mi poukładaj. Bo później, tak jak ja, stajesz któregoś dnia przy blacie kuchennym i mówisz sobie, Boże, tak wiele już dla mnie zrobiłeś, a tu ciągle tyle niepoukładane. I czy jest jakaś nadzieja? Bo tu jeszcze ze zdrowiem coś jest, tu jest coś jeszcze z finansami, tu jeszcze z dziećmi, tu jeszcze tego i to wszystko cały czas, no niby jest progres, ale to życie to jeden wielki kocioł, który nigdy się nie kończy. Wiecie, nie tak mamy żyć. Mamy żyć, pokładając nadzieję w Jezusie ze względu na to, co jest większym życiem niż tylko tym doczesnym i tymi dotychczasowymi sprawami, które tutaj mamy. I powiem wam, że jeżeli nie będziemy żyli w ten sposób, to nas będą zjadały różnego rodzaju rzeczy, które będą powodowały, że będziemy uważać nasze życie za bardzo słabe, jeśli chodzi o tą jakość duchową. Niby to są rzeczy, które dotyczą jakichś spraw takich, wiesz, tu mi Bóg nie odpowiada w sprawie finansów, tu mi coś tam z uzdrowieniem, mam problemy, żeby osiągnąć sensem, ale ty będziesz to przekształcał i mówisz sobie, moje życie duchowe jest słabe. Ale to jest bez sensu, bo twoje życie duchowe zawsze jest dobre, bo ty jesteś narodzony na nowo, jesteś nowym stworzeniem, nadzieję masz w Chrystusie, Duch Święty mieszka w tobie i z twoim życiem duchowym jest bardzo dobrze. to złe wybory, złe patrzenie na życie powoduje, że my widzimy nasze życie duchowe jako słabe. Ty sobie mówimy, a Bóg nie odpowiedział, ja też nie mam takich przebić w modlitwie, ale ja bym chciał, żeby to mi się ułożyło z dziećmi bardziej, tu tamto. My wtedy mówimy, nie, moje życie jest słabe. Ono nie jest słabe. Słaba jest perspektywa, jaką my, z jakiej my patrzymy na to życie. Wiecie, ja mam dzieci i po prostu, teraz byłem na wywiadówce kolejnej, w czwartek, wiecie, i po prostu, i wiele razy się budzę z tym, i teraz, i prawdopodobnie teraz będę musiał coraz częściej budzić się z taką myślą, że to już są duzi ludzie, te moje dzieci. I co już najlepszego mogłem dla nich zrobić, to już zrobiłem, a teraz najważniejsze, żeby już nie knocić. A ja, wiesz, w mojej cielesności ciągle jeszcze sobie myślę, ile ja mogę wpływu wywrzeć na moje dzieci. Jeszcze jakich mogę wychować, ukształtować, zachęcić, zainspirować. A powiem wam, że według pedagogiki rozwojowej i psychologicznej to 10 lat to już jest posprzątane. Co miało się zapalić, to się zapaliło. I teraz moje patrzenie na moje dzieci to jest, Boże, żeby żyły w przyjaźni. Tak nie odpowie każdy. Ale on tak odpowie. Wiecie, to co teraźniejsze bardzo głośno do nas mówi. Prawda? Jak wam jest na nabożeństwie?
Świetnie.
Gosia powie, zimno. Otuliła się kurtką dookoła. Wszystko zależy od perspektywy. Tak? A jak ci minął tydzień? Ale pytanie. Człowieku, nie po to była sobota. On jest fajny. On jest fajny. Bóg go będzie używał jeszcze potężnie. I da mu doświadczyć cierpień Chrystusowych. We właściwym czasie.
Ale radości też.
I radości też. I wszystkiego, i całego bogactwa. Dobra. Widzisz, wybiłeś mnie po prostu, aż normalnie zapominam o tym ilustrowaniu. Więc wiesz, możesz powiedzieć, człowieku, co ty mi się w niedzielę pytasz, jaki miałem tydzień? Po to jest sobota, żeby zapomnieć o tym, ja właśnie zapomniałem, co było przez cały tydzień. Nie pytaj mnie o tydzień. Wszystko zależy od perspektywy. A tutaj Jezus mówi, że my wskutek tego, co doczesne, codzienne, co jest codzienną troską, co jest pokarmem naszym i napojem codziennym, powoduje, że my tracimy wrażliwość serca. Wrażliwość serca. Co to znaczy stracić wrażliwość serca? To znaczy stracić prawdziwe postrzeganie rzeczy. Takimi, jakimi one są. Bóg dał nam nowe serce i gdybyśmy mogli nasze życie oczyścić z tego, co naturalne, doczesne, z tych form spojrzeń, to nasze serce śpiewa dla Boga pieśni cały czas. Nasze nowonarodzone serce widzi potrzebujących. Słyszy od Ducha Świętego, co w każdej sytuacji może zrobić pożytecznego. Nasze serce nie jest napełnione troską ani beznadzieją. To jest wrażliwe serce, które jest pozbawione tych wpływów. I teraz Jezus mówi, uważajcie, bo serce nie zawsze pozostaje wrażliwe takie. Ono jest otumanione i zwiedzione i traci swoją wrażliwość na skutek tego naszego tutaj życia tu i teraz i wbijania się w to, co tu i teraz. Wiecie, tak naprawdę to nie świat nam podcina skrzydła i sprowadza nas z obłoków na ziemię. To my sami robimy. Wtedy, kiedy przestajemy żyć w wierze w to, co i wierzyć o to, co najważniejsze. My sami sobie podcinamy skrzydełka i mówimy, dobrze, dobrze, wszystko pięknie, ale po ziemi też trzeba stąpać. I nagle zaczynasz tak mocno stąpać, że po prostu dostajesz żelazne buty, w których już nawet nie możesz podskakiwać. I jest coraz ciężej, a później już tych butów nawet nie możesz nosić. To jest decyzja. I Jezus mówi, nie pozwólcie na to, żeby ta wrażliwość została utracona, żeby przyszła na was niewrażliwość. Wiecie, i to jest fantastyczne, bo to, co z tego wersetu wynika, bo dalej jest powiedziane, aby ten dzień nie spadł na was znienacka. To jest ciekawe. My myślimy, że w naszej zapobiegliwości sprawimy, że na nas nie przyjdą nieszczęścia. Czyli powiedzmy tak, jak ja mówiłem o tym na przykład tej trosce o dzieci, tak? Ja się troszczę o moje dzieci, żeby miały dobrą przyszłość, jak je tu wychowam, wypędzę z nich to, co trzeba, odpowiednimi metodami i nasączę, czym trzeba, to później nie będę po prostu biadał nad ich życiem. To jest bardzo mądre i to też pokazuje słowo i mówi, żeby wychowywać dzieci i tak dalej. Ale jest pewna miara tego. Jest pewna miara Bożego rozsądku w tym naszym postępowaniu, bo od pewnego momentu to są autonomiczne, niezależne jednostki, te nasze dzieci. I po prostu naprawdę musimy zaufać Bogu, że On będzie ich prowadził. I że my też nauczymy ich samodzielności i dokonywania wyborów, a nie ciągle słuszenia, co jest dobre, co jest złe, co jest dobre, co jest złe. Tylko słuchania, a jak myślisz, co jest dobre i co jest złe. I teraz wiesz, z tej perspektywy my myślimy, zapobiegłem, więc nie spotka nieszczęście moich dzieci. A z tego wersetu widzimy zupełnie coś odwrotnego. Że ta troska o codzienność, o te moje dzieci, sprawia, że tak naprawdę nieszczęście ich zaskoczy. Jest dokładnie odwrotnie. Tu jest powiedziane o dniu Pana, który spada z nienacka. Tak? Człowiek może powiedzieć tak, słuchaj, żyj jak Bóg przykazał. Wiesz, uważaj, życie z Bogiem to jest poważna sprawa. Musisz to przestrzegać, i to przestrzegać, i to przestrzegać, wiesz, i to uważaj, i to uważaj, i bądź pobożny, i zobacz, i zobacz, i ile, i tak naprawdę to ma służyć temu, żeby pewnego dnia stanąć przed Bogiem i żeby wszystko było dobrze. A okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie. Że ta troska powoduje, że ja tracę wrażliwość i wtedy nagle się budzę i jestem zaskoczony. Wiecie, troska o moralność to było to, co było głoszone przez faryzeuszów, tak? Nie rusz, nie dotykaj, obchodź i tak dalej. I nagle Jezus staje między nimi. I oni z Nim walczą. Nie tylko Go nie rozpoznają. Oni rozpoznają w Nim wroga tego porządku, w którym żyją. Dlaczego? Stracili wrażliwe serca, skupili się w swojej trosce na tym, co doczesne. Tak oni się obżarli religią. I upili się religią, tak? A wiesz, to może dotyczyć różnych rzeczy. To może dotyczyć finansów. Możesz wziąć werset z Biblii, głupcze, idź do mrówki i ucz się od niej, tak? I czytasz sobie bajkę o koniku i o mrówce, że mrówka pracowała i w zimę z głodu nie umarła, a konik śpiewał, grał na skrzypkach, przyszła zima i umarł. I możesz czytać przypowieści Salomona o leniuchu, który obraca się po prostu na swoim łóżku, jak na zawiasy, drzwi na zawiasach, i to jest napisane w Biblii, natchnionym Słowie Bożym. I może ci to budzić i po prostu możesz brać się do roboty i posprzątać wreszcie swój pokój i wyprać skarpety. Michał, nie krzyczysz aleluja? Czy... Wiesz? I możesz mieć coś z tego pożytecznego, ale możesz też być w zupełnie w drugim rowie tego objawienia, wypaść w ogóle z trasy i po prostu myśleć sobie, jak to moje życie wygląda. I Kaszka to już zmywarkę ma. A u mnie ciągle sterty. I nagle wszystko po prostu umarło. Tracisz duchową wrażliwość i donikąd cię to nie prowadzi. Ta twoja troska tak naprawdę zabija twoje duchowe życie.
Nie troszczysz się o dzieci.
Wtedy już nie troszczysz o dzieci. Wtedy się troszczysz o zmywarkę.
O to... nie troszczysz się o dzieci.
Czy pytanie było, tak? Nie, troszczysz. To jest errata. Me? Ty się troszczę, oczywiście. Się troszczę.
Ale jest pewna miara.
Ale jest miara. Jest jaka miara? Utraty wrażliwości na skutek obżarstwa, pijaństwa, w innym tłumaczeniu opilstwa. Można, to jest bardzo dobrze. To jest dobra ilustracja też. Bo wiecie, jest jedzenie, jest obżarstwo. Czy mamy przestać jeść? Nie. Ale kiedy my po prostu zaczynamy żyć tym. Wiecie, niedawno czytałem artykuł, bo były artykuły o anoreksji, o bulimii, tak? A ja ostatnio przeczytałem o chorobie, która jest zdiagnozowana jako ludziach, którzy po prostu kierują się zdrową żywnością i staje się to ich obsesją. I to jest po prostu jednostka chorobowa. Że nie włożą do ust rzeczy, jeżeli dobrze wszystkiego nie przeanalizują, ci ludzie nie mają żadnej radości z życia i z jedzenia. I to jest stan chorobowy, podlegający leczeniu. Wiecie, więc zawsze tym wyjściem z miejsca wrażliwości życia w sercu, to jest po prostu wyjście poza obszar ten, który jest dany od Boga. I tak samo opilstwo, tak? Można pić, ale można się upijać. Można się zalewać i tracić po prostu w ogóle rozsądek i wrażliwość. Wszystko zależy, co konsumujemy. I teraz wiecie, to, co jest tym tematem tego słowa, to jest to, co teraźniejsze i to, co wieczne. I wiecie, i to jest w różnych wymiarach się objawia. Podam wam trzy takie wymiary, które mnie akurat w tych ostatnim czasie mocno dotknęły, tak jakieś objawienie miałem. Oglądaliśmy film z Izą, nie będę opowiadał jaki, nie będę spoilerował tym razem, wyjątkowo. Zawsze wam opowiadam filmy. Ale film dotyczył trzech stref życia. Świata kryminalnego, wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa i służby więziennej. I w tym filmie te trzy sfery, tam akcja bohaterczy się przewijali i akcja tego dotyczyła. Film był bardzo taki, jak to powiedzieć, realistyczny i taki wywierający naprawdę wpływ. Że wyszedłem z tego kina i stwierdziłem, to jest ten świat, w którym żyję. Taki był efekt obejrzenia tego filmu. Świat przestępczy, wymiar sprawiedliwości i władze więzienne, służba więzienna. Wiecie, to co było obrazem, to co wynikało z tego filmu, to wynikało to, że świat przestępczy nie zawsze jest przestępczy. Że wymiar sprawiedliwości czasami jest wymiarem niesprawiedliwości. A służba więzienna to często to jest największy świat kryminalny. Zupełne pomieszanie wszystkich porządków. Wyszliśmy z tego kina i wiecie, ja miałem tylko jedno objawienie, że tylko Bóg jest sprawiedliwy. Na świecie nie ma żadnej sprawiedliwości. Żaden system na świecie funkcjonujący nie, jest tylko jakimś tam próbą odbicia Bożego, odbijania refleksji Bożego charakteru, ale tak naprawdę to jest tylko On, który jest sprawiedliwy. Wszyscy ludzie są niesprawiedliwi. Ja jestem człowiekiem niesprawiedliwym, którego gdyby wszystkie upadki i złe uczynki wyszły na jaw, to bym był źródłem zgorszeń. Więc teraz ja przychodzę do Boga, prosząc o Jego miłosierdzie, poddaję się Jego sądowi i wierzę, że przez łaskę i przez cenę, która została zapłacona w Jezusie Chrystusie, jestem oczyszczony z tych grzechów i pewnego dnia będę z Bogiem. Wiecie, ale żeby... To było ciekawe, że po prostu taka wyraźne światło się w głowie zapaliło. Ja musiałem popatrzeć na ten świat i mieć właśnie dzięki temu akurat reżyserowi takie spojrzenie, że po prostu... że nie jest fajnie po prostu. I te moje nadzieje, które po prostu często gdzieś pokładam i też, wiecie, też to było, co było mocne w tym filmie, to jakieś takie dotykające mnie samego, że po prostu, człowieku, ty się uważasz za sprawiedliwego? Były też w filmie pokazane relacje rodzinne, że jeden członek rodziny drugiego członka rodziny uważał za wzór do postępowania, wiesz, do wychowania dzieci. Później na koniec filmu się okazało, że to po prostu to była jedna wielka perwersja, o której po prostu nikt w tym domu nie wiedział, bo było ukryte życie, o którym nikt nie wiedział. Wiesz, ja po prostu wyszedłem z tam i mówię, ja sprawiedliwy? Ja człowiek, który jest źródłem do naśladowania dla innych? Może tylko przez Bożą łaskę. Że miłość zakrywa mnóstwo grzechów, chyba tylko przez to. Wiecie, i to jest, pokazuje mi doczesna sprawiedliwość i wieczna sprawiedliwość. To jest nasze spojrzenie. My żyjemy w tym świecie i mówimy, to jest nie fair, tak nie powinno być. Dobra reakcja. Pan Jezus w kazaniu na górze powiedział, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Więc reakcja bardzo taka prawidłowa. Niezgoda na wszelką niesprawiedliwość. Ale już oczekiwanie, że ta ziemia da nam jakąkolwiek sprawiedliwość, jest z gruntu fałszywe i jest odejściem od tego, co jest wieczną Ewangelią. Bo tutaj nie będziemy mieli. Już wam opowiadałem, to jest śmieszna historia, ale wiele lat temu, jak Jurek Rycharski do mnie zadzwonił i powiedział, że kupili budynek na kościół, tam ileś tysięcy metrów kwadratowych, czy set, nie wiem, 900 czy 1500, nie pamiętam, i mówi, no i co Marek, opowiedział mi świadectwo, ja mówię, Bóg jest niesprawiedliwy. Znaczy nie powiedziałem, ten świat jest niesprawiedliwy. Znaczy nie, ja powiedziałem, nie ma sprawiedliwości. A on mi powiedział, a to nie wiedziałeś, że w tym świecie nie ma sprawiedliwości. I to jest mnóstwo takich rzeczy, które my w ten sposób będziemy, wiesz, my w ten sposób będziemy dostrzegać i w ten sposób będziemy postrzegać. Także... Halleluja. Trochę techniki i się gubimy. Dobrze. Więc sprawiedliwość doczesna i wieczna. To jest pierwsza moja ilustracja do tego kazania. Najpierw to co ważniejsze, to co wieczne. To jest absolutnie, według tego powinniśmy w pierwszej kolejności postępować. Tak? Nie to, co doczesne. Wracam do tego wersetu. Jeżeli Mesjasz jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Tak? My po prostu oczekujemy na wieczną sprawiedliwość. My oczekujemy na sąd ostateczny, gdzie po prostu wszystko będzie nazwane jak trzeba. Tylko, że w tym sądzie również nasze życie będzie nazwane w pełnej prawdzie i to, co było w ciemności, wyjdzie na wierzch. Gdzie jest nasza nadzieja? Nasza nadzieja jest w sprawiedliwości Bożej, która złożyła Syna Bożego w miejsce naszych grzechów. I tego się chwytamy. a nie własnego postępowania. Tak? Dobrze, to jest pierwsze, doczesna sprawiedliwość. Teraz druga rzecz, też takie była moja inspiracja. To było w któregoś dnia rano, jak moja córka postanowiła nie zjeść pączka, który jej przysługiwał. Moja żona lubi kupić 3 pączki. Sobie nigdy nie kupuje. Kupuje jeden dla Przemka, jeden dla Oliwki, jeden dla mnie. I później zawsze jest takie baczne obserwowanie tej torebki, żeby każdy zjadł tylko to, co jego jest. Ale którejś z soboty moja córka powiedziała, tato, nie mam ochoty na pączka i dała mi. Powiem wam, to było takie błogosławieństwo, bo mi się to nie należało. Nie byłem godny i w ogóle i żona tego dla mnie nie kupiła, i moja córka mi to dała. I tak siedziałem sobie w sobota rano, wiecie, taki inny czas, bardziej my te szabaty staramy się jakoś tam uszanować dla własnego pożytku, więc siedzimy i tak po prostu mam tą kawę, mam to ciastko i tak sobie myślę, po prostu to jest prawdziwe dobro, które mnie spotyka naprawdę w tym życiu, ten pączek, wiesz, i po prostu i od razu mi się przypominają te wersety z Kaznodziei Salomona, kiedy on mówi, że w tym życiu to tak naprawdę to dobrze zjeść, napić się, bo to życie to nędza, więc po prostu co my mamy, no to chociaż ten pączek, no i tak siedzę i sobie myślę, tak, to jest to dobro, które mnie dzisiaj spotkało i to jest super. Ale wiecie, też od 2 miesięcy nie biegam, wynika z różnych tam chorób i tak dalej, już 5 kilo przytyłem i po prostu już dochodziłem do miejsca, gdzie prawie przegoniłem moją żonę w wadze i wszystko po prostu trafiło i po prostu znowu jestem w sztafecie kilometry i kilogramy za do odrobienia, nie, może Afryka mi trochę pomoże. Gościnni ludzie, nie pomoż. Ale słuchajcie, i tak siedzę tego pączka i tak i nagle mi dociera do mnie, że że to, co ja uważam za dobro, to jest tylko dobrem do pewnego stopnia. I sobie myślałem, kawa jest dobra, więc ja chcę więcej dobra. To powinienem pić więcej kawy? Jest jakiś limit, bo się można rozchorować. Pączek jest dobry, tak? Chcę mieć więcej dobra, więcej pączków. Oj tak, prawda? I teraz nagle do mnie dotarło, że słuchajcie, że jest inna perspektywa, jest perspektywa wieczności i w tej perspektywie wieczności nagle dobrem się okazuje to, co jest niefajne. Nagle się okazuje, że w Królestwie Bożym dawanie jest dobre, kiedy ja rezygnuję i kiedy mówię, fajnie by było, ale ja to oddaję, tak jak teraz wyszła właśnie dziewczyna, która mówiła świadectwo, tak? I nagle ja wypuszczam to. Czy pieniądze są dobre? Tak, są dobre. Czyli więcej pieniędzy, więcej dobra, tak. I widzicie, jest pewna miara, licznik się zatrzymuje i się okazuje, że figa, że to w przeciwną stronę zaczyna się kręcić od pewnego momentu. I teraz trzeba patrzeć z perspektywy wieczności i nagle zobaczyć, że tracenie, umieranie, rezygnowanie, nieposiadanie już więcej, nagle się okazuje, że to jest siła i to nagle, i to jest dobro, którego my nie definiujemy w ten sposób, dopóki nie patrzymy z tej perspektywy Bożej, z perspektywy wieczności na nasze życie. Jesteśmy, jak wiecie, jak takie dzieci, tak, o których akurat te dzieci, o których Jezus mówi, że po prostu na rynku grali im, one nie po prostu nie tańczyły, czy coś tam, prawda, i tak dalej. Czyli wtedy mówimy, to niedobrze stracić pączka, niedobrze. Wiesz, dorosły patrzy i mówi, chłopaku, po prostu tobie potrzeba po prostu białka, ty weź marchewkę zjedz. Chipsy! Jest dramat. I wiecie, my dokładnie tak samo postępujemy, ponieważ mamy złą perspektywę i my myślimy, że każde dodane dobro to jest więcej dobra, a to jest nieprawda. Nie możemy w tym życiu pokładać nadziei w Bogu tylko ze względu na te dobra, które tu będą do nas przychodziły. Więcej w portfeliku, więcej na talerzyku, załatwione sprawy, rozstrzygnięte problemy. To wiem, że z perspektywy wieczności to wygląda dużo lepiej. I dopiero po jakimś czasie jesteśmy w stanie się przekonać. A niekiedy dopiero w przyszłym życiu się przekonamy, jak to było dobre. Bo tutaj nawet nie będzie nam dane tego zauważyć, że to było dobre. Bo będziemy cały czas czuć jednak stratę. I tu jest fragment. Przeskoczę na ten ostatni, który dzisiaj mam tylko 5, to jest trzeci, który dzisiaj czytam. O tej stracie, o tym dobrze, Jezus mówi. Wtedy odezwał się Piotr. Spójrz, my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział, zapewniam was, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla dobrej nowiny, a kto by nie otrzymał 100-krotnie więcej teraz w tym czasie domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym wieku życia wiecznego. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, ostatnich pierwszymi. Widzicie, w tym fragmencie jest pokazane, że właśnie tracenie jest błogosławieństwem. Czy my możemy w to uwierzyć? Piotr miał problem, żeby to właściwie rozumieć. I on mówi, Panie, jest Twoje królestwo, Ty jesteś Mesjasz. Ale ja widzę, że mi troszkę od czasu, jak poszedłem za Tobą, to wiesz, biznes w malinach po prostu, łódek sieci nikt nie sprząta. Ja tu po prostu włóczę się po Galilei, Judei, Samarii z Tobą, nauczamy. Zauważyłeś, tak, że my, co z nami? My złożyliśmy ofiarę. Zrezygnowaliśmy z naszych biznesów i etatów. Halo. Jezus mu odpowiada, zyskałeś. Zyskałeś. Dla mnie coś zrobiłeś? Zrobiłeś dla Ewangelii? Zyskałeś. Jak zyskałeś? W tym wieku, w tym czasie, doczesności, ale nie tylko w doczesności, ale w nadchodzącym czasie, w tym czasie, który nadchodzi, w życiu wiecznym, jeszcze więcej błogosławieństwa zyskałeś. Chociaż tutaj też. Wiecie, tego się można przekonać tylko przez wiarę, zakładając okulary tej właściwej perspektywy. Że tracenie jest dobre. Że tracenie jest dobre. Aleluja. Super. I trzecia sfera, która też jest, która mnie tak mocno dotyka w tym czasie, to jest sfera kataklizmów, różnych kryzysów, które obserwujemy w tych czasach, w których żyjemy. I my mamy nasze polskie kryzysy, piekiełka, walki, polityczne rzeczy, ideologie. Na świecie jest ciekawie. Prezydent Turcji, która była filarem, po prostu jedynym krajem muzułmańskim, który był częścią NATO. Jakieś wywrotki się straszne dzieją. Tam się zaczynają przyjaźnić z Putinem. Putin to wymyśla. W Ameryce wybierają Trumpa. Jedni krzyczą, że super, bo tutaj walczy z aborcją. Drudzy mówią, że klęska, bo to i kobiet nie szanuje. I cały ten świat wygląda, jak miał się zaraz wywrócić. Brexity, różne rzeczy. Jedni mówią, super, że się wywróci, bo go zbudujemy od nowa. I im gorzej, tym lepiej. Inni się trzęsą ze strachu, bo nie wiadomo, co będzie i do jakiego kraju wyjechać. My tu w Polsce też myślimy, czy dobrze będzie. Przyszedł do nas dyrektor na wywiadówce i mówił o zachęcaniu dzieci do nauki, do frekwencji, do odrabiania lekcji. Była wychowawczyni normalnie w klasie, jeszcze dyrektor przyszedł po wszystkich klasach. I mówi, wiecie państwo, po co? Ja tak czułem, że muszę na tej wywiadówce semestralnej tak przyjść do państwa i to powiedzieć. Wiecie czemu? Wiecie, bo czeka nas reforma edukacji. Wiem, że w gminie tam akurat są takie ruchy bardziej pro tej reformy i zgoda i radość z tych zmian. Więc tak mówię, tak, ale co on powie teraz ciekawe? On ma duże związki z gminą. On mówi, wiecie, bo będą ofiary tej reformy. I chodzi o to, żeby było ich jak najmniej. Wow, takiego czegoś się nie spodziewałem od dyrektora usłyszeć, jako rodzic. Wiecie, i to jest generalnie, to taka tylko dygresja dla zainteresowanych, wiedzą o co chodzi, niezainteresowani nie muszą. Ale generalnie w tym świecie obserwujemy, tak, że po prostu ten świat po prostu się trzęsie i generalnie nie ma nic trwałego, sypie się. I teraz wiesz, i teraz wielu wierzących to, że nie rozpoznaje, co się naprawdę dzieje, to jeszcze jest pół biedy. Bo nie wszyscy musimy wszystko wiedzieć. I spoko. I to dla mnie nie jest bólem, że ktoś ma taką opinię o tym, a taki ktoś ma inną opinię o tym. To nie jest problem. Problem jest większy w tym, kiedy my patrzymy na te rzeczy, które się dzieją w otaczającym nas świecie, w sytuacji międzynarodowej, zagrożenia wojnami, jakieś tu rozpady dotychczasowych Unii i dotychczas, wiesz, mamy w końcu te 70 lat po II wojnie światowej i niektórzy mówią, że to już koniec tego czasu pokoju, że nigdy tyle ludzkość nie była w pokoju, a przynajmniej Europa i tak dalej. Wiecie, gorsze się wydarza to, że ludzie wierzący zaczynają od obserwowania tych potrząsań tracić nadzieję, którą mają w Bogu. I zamiast tym bardziej głosić Ewangelię, tym bardziej żyć bliżej Boga, tym bardziej Go kochać i wydawać owoce, oni nagle zaczynają się martwić i pytać się, to o co my się mamy modlić? To mamy modlić się o rząd czy o opozycję? To mamy... I po prostu, wiesz, a modlić się trzeba o wszystkich ludzi. I o królów, i o wszystkich ludzi, tak jest powiedziane. I oni tracą nadzieję i myślą, że teraz to, co się wydarza, będzie miało zły wpływ na nich i się źle czują. Powiem wam, co będzie na nas miało zły wpływ? Jezus mówi, nie bójcie się tego, który może po prostu was pozbawić tego naturalnego życia, który może waszego ciała dotknąć. Ale bójcie się tego, który może waszą duszę w piekle pogrążyć. To jest punkt naszej obawy, a my się bawimy, boimy świata polityki, wojen i tego wszystkiego, co nadchodzi. Słuchajcie, prawda jest taka, że my jesteśmy powołani do tego, żeby im większa ciemność, tym bardziej świecić. Im więcej beznadziei, tym w nas więcej nadziei. Im ludzie gorzej mówią i są przerażeni, i mają swoje opinie, tym my bardziej wychodzimy na pierwszy plan. I my zadajemy ludziom pytanie, słuchaj, no to cię burzy, ale co po śmierci? Co z tobą? Co z życiem wiecznym? Dokąd ty zmierzasz? Twoje życie. Wszyscy chcą gadać o tym, co w telewizji i chcą, żebyśmy my się też tego bali. Powiem wam, my możemy oglądać telewizję, się tego nie bać, ale z ludźmi nie gadać o tym, co jest w telewizji, ani w internecie, tylko mówić o tym, co jest najbliżej życia każdego człowieka, co jest jego sercem i jego najgłębszymi potrzebami. I to jest to, w czym się rozstrzyga życie i gdzie działa Ewangelia. Nie złapałem, sorry.
Stojąc przy blacie w kuchni, jednak dobrze mówisz, dokąd to zmierza? Życia wiecznego.
Do życia wiecznego to zmierza. Tak, zmierza do życia wiecznego. Nie wiem, co.
Dokąd to zmierza, odnosząc to
do... Znaczy, odnosisz się do takiej gry słów, tak? Okej, okay, rozumiem. No. Tak, wszystko zmierza do życia wiecznego. Tak. Ale kiedy myślimy, dokąd to zmierza, troszcząc się, no to jesteśmy po prostu pogubieni. Więc... doczesne kryzysy i kataklizmy. Powiem wam, to jest to, co ktoś, mądry Chińczyk powiedział, ktoś chce zmieniać świat, niech się dwa razy przejdzie po swoim domu, tak? Ja ostatnio już nawet po domu nie chcę chodzić. Ja po prostu, kiedy myślę o zmianie świata, to od razu myślę o swoim sercu i po prostu nawet już po domu nie muszę ruszać. Tylko wystarczy, że proszę, mówię, Boże, te dwie myśli mi wsadź na właściwe miejsce i już świat będzie zmieniony. Dobrze, okej. Okay. I jeszcze dwa wersety na koniec, których nie czytaliśmy. Z pierwszego listu Piotra, zachęta. Ponieważ Mesjasz cierpiał w ciele, a to właśnie do Michała było, wy też przygotujcie się na to. Kto przeszedł przez cielesne cierpienia, ma już dosyć grzechu i pragnie dalsze życie w ciele poświęcać nie zaspokajaniu ludzkich żądz, ale woli Boga.
Ja już przeszedłem.
Przeszedłeś, już tak deklarujesz, alleluja. Amen, Michał się z tobą zgadzam. Ja uważam, że ty osiągnąłeś najwyższy poziom cierpliwości i pokory, jaki może człowiek osiągnąć. Amen, już i teraz już cię Bóg nie będzie ćwiczył. Ja się zgadzam z tobą. Ogłośmy to nad Michałem. Okej? Okay? Więc widzicie, tutaj jest powiedziane o ucisku, o cierpieniu, ale że ono jest dobre... I że człowiek, który właściwie patrzy, swoje życie już nie pragnie poświęcać temu, żeby zaspokajać, to jest powiedziane żądz. Ale może zmieńmy to i napiszmy tutaj potrzeb. Pragnie dalsze życie w ciele poświęcać nie zaspokajaniu potrzeb swoich, ale woli Bożej. I to jest, powiem wam, różnica, co jest potrzebą moją. Bo czy to jest żądza, czy nie żądza, no to jest kwestia po prostu... Każdy w własnym sercu może tylko to osądzić, jeżeli może. Nie jesteśmy w stanie drugiemu człowiekowi powiedzieć, że to jest żądza, a nie potrzeba. To nie nasz biznes innych ludzi sądzić, każdy sam. Ale tego rodzaju życie jest o wiele lepsze. I wtedy odpadają troski. Wtedy nagle zaczynamy patrzeć właściwie. Ostatnio mi się podobają domy drewniane. Jakoś wróciła mi chęć na dom drewniany, a ja mam murowany. I byłem u Beaty w Olsztynie, ona ma dom drewniany. I po drodze patrzyłem domy drewniane. I wiecie, tak się wkręciłem, zacząłem coś tam oglądać. I zamówi, nie podobałoby ci się, bo ty lubisz jasne ściany, a później to drewno w domu ciemnieje i byś miał taką belkę, by ci się to przytłaczało. Wiesz, tak zacząłem myśleć w tą i w tą. Później zdałem sobie sprawę, że już chyba takiego domu nie zbuduję, bo jeden zbudowałem, więcej mi się nie chce budować. Ale po tych wszystkich, ja po prostu generalnie nie mam czasu, żeby nie myśleć. Cały czas myślę. I nagle dopadła mnie myśl, że jakiego domu bym nie zbudował, czy drewnianego, czy murowanego, to i tak wkrótce już w nim nie będę mieszkał. I tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, czy ten dom jest drewniany, czy murowany. Tak, i pod tym względem stwierdziłem, że dobrze, że jednak murowany zbudował. bo te drewniane to w naszym klimacie nie wszyscy potrafią dobrze zbudować i może dzieci już by z tego nic nie miały. Spokojnie, o wszystkim myślę, Piotrek. To mi też przeszło przez głowę, także nie jestem do końca taki egoista. Ale wiecie, ale to jest kwestia, wiesz, kwestia po co my żyjemy, czym my żyjemy i co my przeżywamy, tak? Bo to jest nasze życie. Więc dalsze życie w ciele poświęcić, doczesne życie poświęcić pełnieniu woli Bożej, a nie zaspokojeniu potrzeb. I dobra, i zbliżamy się już do końca, chociaż czuję, że będziemy musieli w kawiarni poczekać na generację next, która zejdzie z góry. Ostatni fragment z drugiego listu do Koryntian 4:17-5:3, taki dłuższy. Chwilowy nasz ucisk, doczesny w niektórych tłumaczeniach, zapewnia nam nieporównywalnie większą wagę wiecznej chwały. Nam, którzy zabiegamy nie o to, co widzialne, lecz o to, co niewidzialne. Bo to, co widzialne, przemija, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Wiemy bowiem, że gdy namiot naszego ziemskiego mieszkania się rozpadnie, otrzymamy od Boga prawdziwy dom. Mieszkanie zbudowane nie ręką, lecz wieczne w niebie. W naszym ziemskim namiocie wzdychamy, tęskniąc za mieszkaniem z nieba. Jeśli się oczywiście okaże, że wyjdziemy z tego namiotu, że wyjdziemy z tego namiotu nacy. Amen. Więc to jest po raz kolejny nasze spojrzenie na to, co wieczne, co niewidzialne i to, co ważniejsze. Amen. Także, kochani, żyjemy w tych czasach, gdzie środki przekazu masowego, billboardy krzyczą do nas, czego jeszcze ciągle nie mamy. Wszyscy wrzeszczą, w radiu krzyczą, czego nie mamy, jakich jeszcze kapsułek sobie dobrych z suplementami nie kupiliśmy. W telewizji różne rzeczy też krzyczą, różne tabletki reklamują. Na ulicy krzyczą, wszędzie mówią, czegoś nie masz, czegoś ci brakuje. I teraz pytanie jest, czy my po prostu za tym pójdziemy. Bo jeżeli pójdziemy, to stracimy wrażliwość serca i popadniemy w troski, które sprawią, że nasze serce będzie nam skradzione. I stracimy własne życie. Albo będziemy ponad to i będziemy patrzeć na to, co wieczne, co niewidzialne i co jest naszą właściwą perspektywą. Halleluja. Także taki dziwne kazanie. Apel o najważniejszych rzeczach do ludzi, którzy wiedzą, co jest najważniejsze. Ale pomyślałem sobie, że skoro mi tego potrzeba, to wam może też. Od czasu do czasu dobrze jest po prostu spojrzeć w ten sposób. I powiem wam, ja zawsze myślałem sobie, że jak ja już dojdę do pewnego miejsca duchowego wzrostu, to ja już do pewnych rzeczy nie będę wracał nigdy. Człowiek się po prostu zagapia w swoim życiu. Nie wiadomo, skąd to się bierze. Po prostu zagapia się i nagle widzi, że to, co najważniejsze, przestaje być najważniejsze. I musi się zatrzymać. I słowo mówi, stańcie na rozstajach dróg, stańcie na skrzyżowaniach i pytajcie, która droga jest właściwa. Więc warto jest po prostu wracać do takich myśli i zastanawiać się, czy to, co teraz robię, czy to, do czego dążę, czy to, co jest moją pierwszą pasją, najważniejsze, moją potrzebą, moją troską, to czy to jest naprawdę najważniejsze. Ja nie mówię teraz o jakimś takim religijnym ucisku, wiesz, pod tytułem nie kupuj sobie ekspresu ciśniowego, przejdź na fusiarkę. Żuj kawę, tak, i popijaj zimną wodą. Po prostu, nie mówię o takich religijnych po prostu patentach, po prostu, rozumiesz, nie mówię o czymś takim. Ale mówię o tym, żeby się nawrócić. Mówię o tym, żeby się naprawdę nawrócić sercem. Okej, wstańmy.